Dobrze, moi drodzy. Dzisiaj zaczynamy nową serię. Podobają wam się te serie? To jest dobra rzecz, nie? To jest dobra rzecz. Nie da się zmienić życia człowieka przez jedno kazanie. To jest pobożne życzenie, ale jest to nierealne. Ale kiedy słyszysz przez jedną, dwie, trzy niedziele ciągle na jakiś temat, to w końcu powinno to dawać do myślenia. Tak, to powinno nas zmieniać i przemieniać. I dzisiaj nowa seria zaczyna się, nazywa się Ludzie pozytywnego wpływu. I od, myślę, że tak 2 miesięcy bardzo mocno gdzieś Bóg pracuje w moim życiu, dlatego też mogę się z tym tak swobodnie dzielić. Bóg pracuje nad moim życiem w kwestii właśnie bycia takim pozytywnym. Bycia pozytywnym. Przez lata byłem człowiekiem negatywnym, ale kobieta, która tutaj przed chwilą coś mówiła, to jest kobieta, która mi zwraca na to uwagę często, że jestem negatywny, że sam się nakręcam i sam sobie wrzucałem gdzieś do głowy pewne negatywne myśli, które niszczyły tylko i wyłącznie mnie. Nikogo więcej dookoła, chyba że się dzieliłem jeszcze tymi negatywnymi myślami, to one zarażały innych. Tak? I Bóg gdzieś bardzo mocno działa w moim sercu. To jest tak, jak masz świadomość, jakby Bóg chwycił cię za serce, zaczął coś w tobie przemieniać, zaczął coś w tobie zmieniać, a ty to czujesz, ile masz do zmiany, widzisz każdy swój błąd, każde niepotrzebne słowo, każdą niepotrzebną myśl. To jeszcze jest nie koniec, jeszcze jest dużo pracy gdzieś przede mną i ja dzisiaj chciałem rozpocząć tą serię i będę w dużej mierze gdzieś mówił do siebie, ale wiem, że jestem gdzieś w czasie tej podróży, a nie gdzieś na początku. Chciałem mówić dzisiaj na temat takiego człowieka, który nazywa się Barnaba i powiem wam, że poza Panem Jezusem jest trudno znaleźć kogoś bardziej pozytywnego w Biblii, kogoś bardziej inspirującego, motywującego i zachęcającego i pocieszającego innych jak Barnaba. Tak? I my żyjemy w Polsce, żyjemy w kulturze, która z założenia jest bardzo negatywna. Jest bardzo negatywna. My jesteśmy tak negatywnym narodem, że zaczynasz to dopiero widzieć, kiedy jesteś w innym kraju. Znaczy, jak pojedziesz na Ukrainę bądź na Białoruś, to tam może być jeszcze gorzej. Tak? To jest wynik po prostu socjalizmu, w którym my się wychowywaliśmy. A to jest wynik kultury i mentalności, która była w tamtych czasach. A możesz pomyśleć, że jesteś młodym człowiekiem i to nie miało na ciebie wpływu, ale masz rodziców, na których to miało olbrzymi wpływ i oni siłą rzeczy przenoszą na ciebie pewne rzeczy. I różnica jest tak olbrzymia, że ja kiedy byłem w Australii, chodząc po ulicach miasta, spotykając ludzi w mieście, w restauracji, gdziekolwiek, miałem wrażenie, że jestem w polskim kościele. Wszyscy niesamowicie uprzejmi, niesamowicie inspirujący, niesamowicie zachęcający. A co tam u ciebie? To jest normalne, tak? To jest normalne, że ktoś podchodzi do ciebie albo przechodzi naprzeciwko. My w Polsce jesteśmy nauczeni, uczymy dzieci. Dzień dobry mówisz tylko tym, których znasz. A kto jest sąsiad, którego nie znasz, to mu nie mówisz dzień dobry. To jest z kosmosu, tak? W tamtej kulturze to jest zupełnie z kosmosu. Tam po prostu jesteś uprzejmy dla ludzi. Tak? Więc pamiętam, jak kiedyś człapałem, bo nie można nazwać tego chodzeniem w tamtym czasie, człapałem na basen i człapałem na ten basen i spotkał mnie jakiś człowiek, mówi, co tam u ciebie, tak, a skąd jesteś? No mówi, że jestem z Polski i tak dalej. O, tak. I pogadaliśmy 5 minut z takim człowiekiem, którego spotkałem przed chwilą. Kiedy byliśmy, pamiętam, w greckiej restauracji, pamiętam to z tego względu, że wtedy kobieta, która była bardzo uprzejma, kiedy dowiedziała się, że jesteśmy z Polski, usiadła obok nas i pytała, co tam i w ogóle, to chodźcie, ja wam pokażę, jak wygląda tutaj ta restauracja od strony kuchni. Więc poszliśmy z tyłu i oglądaliśmy, i ona nam tłumaczyła, jak oni co gotują, w jaki sposób przyrządzają. To jest jakiś po prostu kosmos. I później przyrządziła nam taką specjalną kawę, i to był powrót do komuny. Kawa po grecku wyglądała w ten sposób, że były wsypane 2 łyżeczki kawy, zalane wrzątkiem i baw się dobrze, tak? I proszę? I dużo cukru. Tak, to pamiętam, że to było takie komunistyczne, natomiast cała mentalność jest zupełnie inna. I mam takiego znajomego, który mieszkał w Australii, przeprowadził się teraz do Anglii i on sobie wziął za cel, że kiedy jest w Polsce, kiedy jest w Olesnie, to on mówi, ja muszę zmienić tą mentalność i on przechodząc przez Olesną mówi każdemu, hello, how are you? Ja mówię, stary, co ty w ogóle robisz? Ludzie mnie tu znają i mówię, co ty robisz? Nie, ja muszę to zmienić. I za każda osoba, hello, how are you? Niektórzy ludzie, hello, uśmiechają się, a niektórzy w ogóle patrzą, jakby zaraz mieli go pobić. Tak? To jest welcome to Poland. Tak wygląda nasze społeczeństwo, które jest negatywne, które jest totalnie negatywne. Możesz sobie wrócić do domu i włączyć hiperpozytywną telewizję. Pooglądaj sobie przez 12 godzin TVN24, będziesz bardzo optymistycznie nastawiony do życia. Będziesz się w ogóle zastanawiał, po co ty żyjesz. I to nie jest pytanie egzystencjalne, tylko to jest pytanie takie, jaki to ma sens? Ja i tak umrę, albo zginę w wypadku, albo rozjedzie mnie pociąg, albo jak polecę samolotem, to pójdę do ubikacji i po prostu zostanę spłukany przez ubikację i wylecę w kosmos. Bo tam są ciągle takie sytuacje, tak? Ciągle takie sytuacje. Możesz później przełączyć na TVN i pooglądać sobie moją ulubienicę, hipernegatywną osobę, czyli sędzinę Wesołowską. I po prostu tych marnych aktorów odgrywających po prostu te rozprawy. To jest po prostu jakiś kosmos. I nie mów, ale takie jest życie. Wiecie, życie można pokazać w różnych aspektach, ale ty nie żyjesz w takiej kulturze. Jeśli ciągle się ładujesz czymś takim, to jesteś zdołowany. Później kogoś spotykasz, co u ciebie do bani. No tak, no Chrystus cię zbawił, Chrystus zmienił twoje życie, uwolnił cię i nawet jak umrzesz, pójdziesz do nieba, rzeczywiście jest do bani. Co ma powiedzieć bezdomny człowiek na ulicy? On jest bardziej optymistyczny niż ty. On się już cieszy, bo będą święta. Ty nawet nie dostrzegasz, że będą święta. Bo czarne myślenie zupełnie zasłoniło twój mózg. I moim marzeniem jest, aby przenieść ulicę z Australii mentalność ateistów, mentalność agnostyków, mentalność ludzi, którzy być może są Hindusami, przenieść tą mentalność tutaj. Abyś zarażał taką mentalnością. Aby stał się pozytywnym człowiekiem. Aby stał się człowiekiem, który mówi pozytywnie, który myśli pozytywnie. Jest taki fragment w Biblii, którego w polskiej Biblii nie ma. Nie wiem dlaczego. Jakie są myśli człowieka, takim on jest? W przypowieściach Salomona jest jeden fragment tak przetłumaczony. Że jakie są myśli człowieka, takim on jest? Jeśli twoje myśli są negatywne, całe twoje życie będzie negatywne. Popatrz na to wszystko bardzo pozytywnie. Popatrz na to wszystko bardzo pozytywnie. Obudziłem się dzisiaj w nocy o 5:00. Zjadłem pizzę wczoraj u Binia. Nazywa się Don Bocho. Pizza. Jeśli chciałbyś kiedyś ją zamówić, to kup sobie też krem Bambino później. Od 5:00 nad ranem czułem tą pizzę. Tak? Pikantna. To nie jest właściwe słowo. I cierpiąc w nocy, jak już udało mi się położyć do łóżka na brzuchu, prawda, tak było. To jeszcze ta pizza to jest jeszcze nic. Bo kiedy oglądałem te walki MMA, wiecie, kilku takich pastorów, naprawdę takich olbrzymich kościołów w Stanach, to są maniacy po prostu MMA. Więc to jest jakieś dziwne. Mi się to nigdy nie podobało, aż do wczoraj. Okazało się, że pierwszą walkę źle obejrzałem. Mateusz też źle obejrzał tą walkę. Później Biniu i Piotrek nauczyli nas, jak się ogląda dobrze. Jakbyś chciał kiedyś do nas dołączyć, to cię nauczymy, jak się ogląda dobrze MMA. Tak? I tak, kiedy leżałem na brzuchu, musiałem powiedzieć o tym dobrym, złym oglądaniu. Mówię, Boże, ja dziękuję Ci po prostu za moje zdrowe dzieci. Ja dziękuję Ci za Tymona, dziękuję Ci za Madzie, dziękuję Ci za Filipa. Filip, wiecie, to jest po prostu z tak niesamowitym dzieckiem, jest tak niesamowity, sprawia nam tyle radości. To jest po prostu szok i dziękowałem Bogu za to wszystko, co On mi dał. I wiecie, kiedy dziękujesz Bogu za to, co masz, to pojawia się w tobie wdzięczność, pojawia się w tobie coś pozytywnego. I to jest... Pomyśl sobie o rzeczach, które masz. Przed chwilą była reklama książki Nika Wójcicza, który urodził się bez rąk i urodził się bez nóg. A ten człowiek jest o wiele bardziej pozytywny niż ja i ty. Czy ma powód do narzekania? Oczywiście. Czy ma powód do tego, aby być smutny, negatywny? Oczywiście. To jest człowiek, który ma tyle dystansu. Jeśli jesteś negatywny, kup sobie tą książkę, przeczytaj i gwarantuję ci, że zmieni się całkowicie twoje podejście. I kiedy jesteśmy tak mocno spaprani taką negatywną kulturą, że nawet jeden fragment w Biblii mamy inaczej przetłumaczony niż w większości Biblii na świecie. To jest pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 3 werset. I tam jest napisane tak, a kto prorokuje, mówi do ludzi o zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Tak? Zbudowaniu, w środku jest napomnieniu i pocieszeniu. Biblia tysiąclecia mówi tak, ten zaś, kto prorokuje, mówi o zbudowaniu ludzi ku ich pokrzepieniu i pocieszę. Co się zmieniło? Nie ma napomnienia. Biblia warszawsko-praska mówi, ten zaś, kto prorokuje, mówi o zbudowaniu ludzi ku ich pokrzepieniu i pocieszę. Nie ma tu żadnego napomnienia. Natomiast mówiący, Biblia poznańska, natomiast mówiący z natchnienia Bożego przemawia do ludzi, aby ich zbudować, pocieszyć i zachęcić. Te trzy wersety, te trzy polskie tłumaczenia Biblii, a są jeszcze dwa inne, które mają tak pozytywnie i są trzy tłumaczenia polskiej Biblii. One są stare, one są bardzo stare, gdzie w ogóle nie ma tego napomnienia. Gdzie jest to napomnienie? Tak? Gdzie jest właśnie wyszczególnione to, że jest to jeszcze ku napomnieniu. Wiecie, są pewne wersety w Biblii, a w języku hebrajskim, w języku greckim, gdzie napomnienie można albo to... Można to przetłumaczyć i tak, to leży w kwestii tłumacza. Ale nasza Biblia warszawska jest pełna takich słów jak napomnienie, napomnienie, gdzie inne Biblie mówią pocieszenie, pocieszenie, pocieszenie. Zwróćmy, jak nazywa się Duch Święty. Duch Święty jest naszym greckie parakletos, pocieszyciel, to jest cecha Boga. Bóg nie jest Bogiem dołującym, Bóg czasami musi nas wychowywać, Bóg czasami musi nas napomnieć. Ale On jest głównie parakletos. On jest tym, który pociesza. Amen? I słowo zachęcać w języku polskim ma takie synonimy. Dodawać odwagi, dodawać otuchy, ośmielać, pobudzać, zachęcać. Niesamowite jest to tłumaczenie dodawać komuś odwagi. Kiedy kogoś zachęcasz, dodajesz komuś odwagi, aby ktoś coś zrobił. Tak? I wyobraź sobie, że z kimś rozmawiasz i mówisz, nie, ty tego nie zrobisz, ty, nie, po prostu, ty sobie myślisz, że nie dam rady, nie dam rady. I ktoś podchodzi i mówi, nie no, człowieku, dasz radę, ja ci pomogę. Co robisz? Dodajesz mu odwagi, zachęcasz go, dodajesz mu otuchy. I to jest coś, czego my potrzebujemy. Jeśli nie jesteś człowiekiem, który chodzi w zachęcaniu, który nie chodzi i nie dodaje odwagi, nie inspiruje, nie zachęca, to musisz się zmienić, bo to nie jest po prostu twoja tożsamość. To nie jest twoja tożsamość. Ludzie wyznający kulturę New Age gwizdnęli nam pozytywne myślenie. A skąd ono pochodzi? Wiecie, większość fragmentów w Biblii jest niesamowicie pozytywna. Sama postać Chrystusa jest niesamowicie pozytywna. Jest inspirująca, jest zachęcająca. I teraz popatrzmy sobie na Barnabę. 4 rozdział, gdzieś 36 werset Dziejów Apostolskich mówi tak. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą. On nazywał się Józef, ale zmieniono mu imię na Barnaba. Kiedykolwiek w języku hebrajskim dodajesz... jak to się po polsku nazywa? Przedrostek. Przedrostek bar oznacza, że to jest syn czegoś. Tak? I Barnaba, co się wykłada, syn pocieszenia. Apostołowie, patrząc na życie Barnaby, patrząc na jego życie, mówią, my musimy ci zmienić imię. Ty już nie będziesz Józef. My cię będziemy teraz nazywać Barnaba, syn pocieszenia, bo gdziekolwiek jesteś, wnosisz coś pozytywnego. Gdziekolwiek jesteś, wnosisz coś inspirującego. Tak? I pierwsza rzecz odnośnie Barnaby, 4 rozdział, 36-37 werset, 36 czytaliśmy przed chwilą. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada, syn pocieszenia, lewita, rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Tak? Pierwsza rzecz, która była niesamowicie inspirująca w życiu Józefa, zwanego Barnabą. On był inspiracją w swojej hojności. Kiedy jesteś hojnym człowiekiem, kiedy jesteś człowiekiem, który potrafi dawać, tak po prostu, bez okazji, nie że urodziny, nie że imieniny, nie że coś tam, ale po prostu potrafisz dawać i jesteś w tym hojny, jesteś niesamowitą inspiracją dla innych. Zauważcie, jaka była postawa Barnaby. On sprzedał swoją rolę. Wszystko, co z tego zyskał, tak, przyniósł i złożył pod stopami apostołów. Po co? Aby oni mogli pomagać biednym. Tak? Oni pomagali chrześcijanom, którzy byli biedni. Jeśli jesteś człowiekiem, który jest hojny, jesteś inspiracją, jesteś zachętą. I u nas na grupie, gdzie jestem prawie najmłodszą osobą, ostatnio powiedziałem, chciałem zmotywować, dodać odwagi, abyśmy dali komuś jakiś prezent dzisiaj na nabożeństwie. Tak? Pamiętacie? Są szanse? Tak? Powiedziałem, dajmy komuś tak prezent, tak po prostu. Zachęćmy. Pamiętam sytuację w pewnym kościele, gdzie kościół miał budować budynek i ludzie w kościele byli tak zdeterminowani, że sprzedawali swoje samochody, aby wszystko wrzucić na ofiarę, aby kościół mógł wybudować budynek. Skrajna hojność. Ale jakże niesamowicie inspirujące. Pamiętacie wdowi grosz? Tak? Pamiętacie kobietę? Ja wam to przeczytam, bo tutaj się trochę zatrzymam. To jest Ewangelia Marka, 41 werset. A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, mowa o Chrystusie, tak? Usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze. A gdybym wziął teraz ten koszyk tutaj, nie mogę go wziąć, bo on już jest pełny. I gdybym go tutaj postawił i powiedział, no to jak ktoś chce coś wrzucić, to proszę przyjdźcie, a ja bym po prostu tak się temu przyglądał. Tak mniej więcej zrobił Chrystus, tylko on nie musiał się przyglądać, on słyszał, co było wrzucane. Nie było banknotów jeszcze w tamtych czasach, tak? Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła 2 drobne monety, to jest tyle co 1 grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im, zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali, bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. To jest radykalna hojność. Wiecie, dla mnie 20 zł i dla ciebie 20 zł to są prawdopodobnie 2 różne rzeczy. Ma to zupełnie różną wartość. Dla kogoś 20 zł może być czymś, gdzie ja muszę przeżyć za to 3 dni. Może tak być. A dla kogoś 20 zł może być czymś, na co on w ogóle nie zwraca uwagi. Może tak być? Może tak być. I w hojności nie chodzi o to, bez sensu by było, gdyby Mateusz wyszedł i powiedział tak, gdyby każdy dzisiaj z nas dał po 10 zł, to mielibyśmy 800 zł. To jest bez sensu. To jest absurdalne. Bóg nie chce, abyśmy wrzucali każdy z nas tyle samo. Bóg chce, żebyśmy wrzucali ofiarnie i ofiarnie dla mnie i dla ciebie to są dwie różne rzeczy. Jakkolwiek postawa wdowy, która wrzuca absolutnie wszystko, czy to ją zabolało, ta hojność, czy to było dla niej wyrzeczenie? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Wyobraź sobie małe dziecko, które zarobiło sobie w jakiś sposób, nie wiem, sprzedając makulaturę i zarobiło 10 zł. I postanowiło, że da z tego dziesięcinę, da 10% Bogu i daje złotówkę, ale zaszalało i powiedziało, że da 2 złote. I wrzuca te 2 złote i te 2 złote może mieć większą wartość dla Boga niż twój 1000, kiedy ty zarabiasz 20 000 miesięcznie. Tu nie chodzi o ilość. Tu chodzi o ofiarność. Tu chodzi o poświęcenie. I Bóg błogosławi ekstremalnym dawcom. Bóg błogosławi niesamowicie ludziom, którzy są niesamowicie hojni. Jeśli masz problemy finansowe w swoim życiu, ciągle i ciągle, prawdopodobnie jest tak dlatego, że nie stałeś się jeszcze ekstremalnym dawcą. Nie stałeś się człowiekiem, który jest hojny względem ludzi, względem Kościoła, względem Boga. Dla mnie to jest powód zawsze numer jeden. Jeśli ktoś mówi, że ma ciągle problemy finansowe, to ciśnie mi się na usta pytanie, a jak wygląda kwestia twojej hojności w twoim życiu? Bo albo Bóg kłamie, albo ty kłamiesz. Z dwóch osób wybieram ciebie jako kłamcę. Nie oszukuj się. Nie oszukuj się. Bądź hojnym człowiekiem. Kiedy dzisiaj było uwielbianie, to Bóg mnie zainspirował do zrobienia czegoś, żeby komuś coś kupić i komuś coś dać. Bez względu na to, kiedy ta osoba ma urodziny. Chcę to zrobić, już to powiedziałem publicznie, to już mnie będzie to ścigać, niestety. Ale sam byłem ubłogosławiony wiele razy w taki sposób, że wow, mówi, wielbiłem Boga za to, bo Bóg ma niesamowitych ludzi w tym kościele. Gdyby nie hojni ludzie w tym kościele, ujrzałbym wakacje. Mówi się jak świnia niebo, tak? Dokładnie, pojechałem na wakacje tylko dlatego, że Bóg poruszył serca kilku osób i mogłem pojechać. Amen? I cały czas żyję w czymś takim. I cały czas żyję w czymś takim, że niczego mi nie brakuje, że Bóg się o mnie troszczy. Ale Bóg, to nie, wiecie, my często myślimy, że okej, my już będziemy hojni i każdego dnia podchodzimy do skrzynki na listy, otwieramy i sprawdzamy, czy nie przyszedł tam czek na $1000. Albo możemy być jeszcze bardziej radykalni, a więc zaczynamy grać w totolotka. Weź się zastanów, kto gra w totolotka? Ludzie zdesperowani, ludzie, którzy bardzo często odpowiadają sobie na pytanie i zadają sobie pytanie, co by było, jakbym wygrał 6 milionów złotych? Nic by nie było, bo za 5 lat byłbyś bankrutem. Zgłupiałbyś. Nie jesteś przyzwyczajony do takich pieniędzy. To nie jest tak. Bóg, żeby kogoś pobłogosławić, potrzebuje nas. Ja czekam, aż będziemy w niebie i wtedy się dowiem, kto mi kilka razy, jeszcze jak mieszkaliśmy na wolności, podrzucał reklamówki z jedzeniem, bo do dzisiaj nie wiem. Nie wiem. Wątpię, żeby to byli aniołowie. Chyba aniołowie w Biedronce nie kupują, chociaż może nie widziałem anioła w Biedronce. Chyba, że był tam jakiś. Bóg potrzebuje ludzi. Stań się błogosławieństwem dla ludzi. Byliście kiedyś zaproszeni na kolację, gdzie było 8 potraw? A ja byłem. Ktoś musiał poświęcić cały dzień, żeby przygotowywać te potrawy, wydać mnóstwo pieniędzy, żebym ja sobie przyszedł wieczorem i sobie z moją rodziną zjadł te 8 potraw. To jest mega. To jest inspirujące. Inspirujące jest to, że ktoś się poświęca, aby ciebie pobłogosławić. Inspirujące jest to, kiedy jesteś hojny względem ludzi. Zacznij dawać, a będzie ci dane. Amen? I Barnaba był człowiekiem, który sprzedał rolę, całą rolę, którą miał, całe pieniądze, które miał, dał pod stopy apostołów, aby błogosławić innych. Zachęcam cię do hojności. Zachęcam cię do hojności, bo lepiej jest dawać, aniżeli brać. Lepiej jest dawać, aniżeli brać. Amen? Druga rzecz. Dzieje apostolskie, 9 rozdział, 26-27 werset. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wiedząc, że jest uczniem. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i aż do niego mówił, jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. Apostoł Paweł miał dwóch ludzi wysłanych przez Boga do niego. Pierwszym był Ananiasz, a drugim był Barnaba, syn pocieszenia, który przyprowadził go do uczniów Chrystusa, który go przyprowadził do apostołów, który go uwiarygodnił. Tak? Wyobraź sobie taką sytuację w Korei Północnej, gdzie dyktator, który zabija tam mnóstwo ludzi, zabija mnóstwo chrześcijan, może nie przez egzekucję, ale zsyła ich do obozów pracy, ci chrześcijanie tam umierają. I nagle wyobraź sobie, kiedy Bóg dotyka tego dyktatora i ten dyktator przychodzi do jednego z kościołów prześladowanych i on mówi, że on się nawrócił. Człowieku, wybiłeś dziesiątki tysięcy ludzi. Ale pojawił się Ananias, pojawił się Barnaba, którzy uwierzyli w to, co on mówi, zaprowadzili go do apostołów i dlatego apostoł Paweł stał się tym, kim się stał. Amen? I przypomina mi się taka sytuacja, która wydarzyła się w 1947, prawdopodobnie 7, w Stanach Zjednoczonych. Był taki czas w Stanach Zjednoczonych, myślę, że ciągle jest, ale on był wtedy bardzo taki ekstremalny, jak był niesamowity rasizm w Stanach Zjednoczonych. Tak? Były ubikacje, były dla ludzi o białym kolorze skóry i dla ludzi o czarnym kolorze skóry. Były autobusy, gdzie u góry jeździli, powiedzmy, czarni ludzie, a na dole jeździli biali ludzie. Była niesamowita dyskryminacja. I pojawił się taki człowiek, który nazywał się Jackie Robinson. To był pierwszy czarny człowiek, który grał w zawodowej lidze w bejsbola. I kiedy grał na swoim stadionie, czyli grał u siebie, popełnił jakiś błąd, nie zdobył punktu, nie złapał piłki i kiedy to mu nie wyszło i stał na drugiej bazie, nagle cały tłum grał u siebie. Cały tłum zaczął krzyczeć na niego, zaczął buczeć na niego. Jedna wielka pogarda, jeden wielki krzyk hańby, wyzywania go od czarnych ludzi, wyrażano się oczywiście bardzo negatywnie, tylko dlatego, że był czarny. I w pewnym momencie jeden z lepszych graczy w tamtym czasie, w lidze baseballowej, człowiek, który się dosyć fajnie nazywał, Pee Wee Reese, podszedł do niego, położył mu rękę na ramieniu i popatrzył w tłum, który szydził z tego jego przyjaciela. W tym momencie to, co się stało, cały tłum ucichł. To, co mówił Jackie Robinson po tym meczu, mówi, gdyby nie miało to miejsca, moja kariera nigdy by się nie podniosła. Ja bym dalej tego nie kontynuował. Była to tak okropne, było to tak ohydne, że grając u siebie, ludzie, mieszkańcy miasta, gdzie ja mieszkam, wyszydzili mnie, wyśmiali mnie tylko dlatego, że się pomyliłem, jak inni się mylili. Był doping, zachęcano ludzi, tam tylko była pogarda. Na cześć tego wydarzenia stworzono pomnik, który tutaj widzicie. To jest właśnie Pee Wee Reese i Jackie Robinson, którzy stoją na drugiej bazie, cały tłum krzyczy, skanduje, a on utożsamia się z nim, stoi i znosi tą hańbę przez chwilę i tłum cichnie. To jest niesamowite. To jest niesamowita historia. Jackie Robinson Zmarł chyba w 70 roku. Jeden zmarł w 70 którymś, jeden w 99, ale to było coś, o czym Jackie Robinson cały czas mówił, cały czas doceniał to i oni byli przyjaciółmi do końca swojego życia. My potrzebujemy tacy być. My potrzebujemy przytulać ludzi, których nikt nie chce przytulać. My potrzebujemy wyciągać ręce do tych, do których nikt nie wyciąga rąk. Barnaba taki był, dlatego jego imię zostało zmienione z Józefa na syna pocieszenia. My musimy stać się ludźmi, którzy wyciągają ręce do tego, co jest odrzucone. To jest postawa, która powinna cię charakteryzować. To jest coś, sposób, w jaki ty powinieneś żyć. Utożsamiać się z hańbą innych. Wyciągać do nich rękę. Taki był Barnaba. To jest inspirujące. Pomagać tym, którzy nie mogą sobie sami pomóc. Jak myślicie, dlaczego taki prosty, jąkający się kiedyś chłopak, który twierdzi, że jest ateistą, zmienił bardzo dużo w naszym narodzie, nazywa się Jurek Owsiak. To jest człowiek, który przejdzie do historii tego kraju. To jest człowiek, który przejdzie do historii tego kraju. To, co zrobił, ja pamiętam, kiedy ja byłem w liceum, naście lat temu, i już bycie wolontariuszem w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy było wow. To był przywilej. To był przywilej. Ludzie byli zmotywowani do tego i ciągle są zmotywowani, aby pomagać dzieciakom, aby pomagać ludziom. I to jest człowiek, który nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem. O ile bardziej chrześcijanie powinni wykazywać taką cechę. O ile bardziej chrześcijanie powinni zmieniać społeczeństwo. O ile bardziej ty powinieneś zmieniać społeczeństwo. Bądź takim człowiekiem. Bądź takim człowiekiem. Pomyślcie, ile razy Jurek Owsiak był krytykowany z każdej strony, a czasami z tej strony, która go krytykowała, właśnie powinna wypełniać tą rolę w tym narodzie. Bądźmy ludźmi, którzy wnoszą inną jakość do życia ludzi. Bądźmy takim Pee-wee Reese'em. Bądźmy tak jak Barnaba, który wyciągnął swoją rękę do Saula, kiedy nikt inny po prostu mu nie wierzył. Będziesz niesamowitą inspiracją, będziesz miał pozytywny wpływ. Po trzecie, Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, wersety od 22 do 26. Wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. Wysłali więc do Antiochii Barnabę, który gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. Potem poszedł do Tarsu, aby odszukać Saula, gdy go odnalazł. Przyprowadził go do Antiochii i tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. To jest ciekawa historia z Barnabą. Barnaba miał jedną niesamowitą cechę. Był duchową zachętą dla innych ludzi. Kiedy dotarło do nich, że w Antiochii dzieją się tak niesamowite rzeczy, że nawraca się tyle ludzi, Barnaba poszedł, aby zobaczyć, co się tam dzieje. To, co zobaczył, to było przebudzenie. To było mnóstwo ludzi nawracających się do Chrystusa. Co zrobił dalej Barnaba? Poszedł i przyprowadził kogo? Byłego mordercę chrześcijan. I były morderca chrześcijan zaczyna swoją historię. Zaczyna się zakładanie kościołów, zaczyna się historia Pawła, który zmienił oblicze tamtych czasów. Kiedy Barnaba, zauważcie, że właśnie Barnaba znalazł się w miejscu, kiedy działy się tak niesamowite rzeczy. Nie wysłano tam teologa, nie wysłano tam kogoś negatywnego, nie wysłano tam kogoś pozbawionego łaski, nie wysłano tam żadnego krytykanta, ale wysłano tam człowieka, który był synem pocieszenia, który wzmocnił to, co już się tam działo. Ale zauważcie, jakie cechy miał Barnaba. Był to mąż dobry i pełen ducha i wiary. Jest też nam pokazane, skąd się może wziąć coś takiego w twoim życiu. Abyś stał się takim Barnabą, abyś stał się synem pocieszenia, abyś stała się córką pocieszenia. Bez relacji z Bogiem nie jesteś w stanie tego wytworzyć. Cokolwiek będziesz próbować tworzyć, będą to twoje krótkoterminowe próby zaspokojenia swojego ego. Kiedy jesteś blisko Boga, kiedy łapiesz Jego naturę, to jest niemożliwe spotykać się z Bogiem i być negatywnym. Jest niemożliwe, aby mówić złe rzeczy do ludzi i spotykać się z Bogiem. To jest niemożliwe. Jeśli jesteś pełen Ducha Świętego, jeśli jesteś pełen wiary, jeśli budujesz swoją relację z Bogiem, Bóg będzie powodował, że negatywizm z twojego życia będzie wyrzucany, będzie eliminowany. I tak jak Barnaba był duchową inspiracją, duchową, tą ty powinieneś być. Coś ci powiem. Ja patrząc na twoje życie, patrząc na sposób, w jaki się modlisz, patrząc na sposób, w jaki uwielbiasz Boga, powinienem być motywowany do życia z Bogiem. Powinienem być inspirowany do życia z Bogiem. Patrząc na decyzje, które podejmujesz w swoim życiu, patrząc na twoje podejście do ludzi, patrząc na twoje podejście do pieniędzy, na twoje podejście do dzieci, na twoje podejście absolutnie do wszystkiego, powinien być motywowany, aby się zmieniać. Pamiętam początki naszego chrześcijaństwa, chodziliśmy wtedy Tomek i Agnieszka mieszkali na piętrze. Na dole mieszkał tato Tomka, u góry oni tam mieszkali jeszcze w tamtych czasach, dzisiaj cały dom jest ich. I chodziliśmy tam i budowaliśmy się, czytaliśmy Biblię, dzieliliśmy się tym, co przeczytaliśmy w Biblii. Tomek, Aga coś mówili, my coś mówiliśmy i to był, pamiętam, taki niesamowity czas. Niesamowity czas takiego duchowego wzrostu, duchowego inspirowania się, gdzie mogliśmy nawzajem się inspirować. I tak my powinniśmy wyglądać. Super jest to, jak się teraz przyglądam, o czym my rozmawiamy bardzo często, to 99% tych rozmów to jest Bóg, 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 Bóg. I to jest super, to inspiruje. Przejmujemy się innymi ludźmi. Boli nas, kiedy w ich życiu nie wygląda to tak, jak mogłoby wyglądać. Boli nas to, cieszymy się z sukcesów ludzi. Bądźmy taką inspiracją. Bądźmy takim kościołem, bądźmy takimi ludźmi. Ja nie powiem kościołem, bo powiesz, no tak, ty bądź taki. Bądź taki. Bądź takim człowiekiem inspirującym. Bądź, wnoś taką duchową, inną jakość. Kiedy ty zaczynasz funkcjonować w darach duchowych, kiedy modlisz się o ludzi, oni są uzdrawiani, jesteś inspiracją, jesteś duchową zachętą. Wielu ludzi mówi, o, ja też tak chcę. Jesteś inspiracją. Bądź taką duchową inspiracją dla ludzi. Kiedy dziel się z nimi tym, Bóg mnie poruszył w tym tygodniu tym i tym. Wow, to zmienia moje życie. Jeśli czegoś takiego w twoim życiu nie ma, że Bóg mówi do ciebie, że nie masz jakiegoś takiego słowa, chociaż jednego w tygodniu, coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Nie potrafisz później zachęcać ludzi. Tu nie chodzi o to, żebyś się zapisał na kurs pozytywnego myślenia. To jest bez sensu. Budowanie swojego życia na swojej własnej sile. Nie, spotykając się z Chrystusem, kiedy Bóg do ciebie mówi, kiedy Bóg cię przemienia, nie, to jest bardzo trudno nie być pozytywnym. Jest bardzo trudno nie inspirować innych. Bądź takim człowiekiem. Kolejna rzecz, która była u Barnaby, która znowu była wielka i niesamowita, to są Dzieje Apostolskie, 15 rozdział. To jest ciekawa historia. 15 rozdział, werset 36-40. A po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby. Zauważcie, że już później Paweł podróżował głównie z kim? Z Barnabą. Wybierzmy się w drogę i odwiedźmy braci we wszystkich miastach, w których zwiastowaliśmy słowo Pańskie, aby zobaczyć, jak im się powodzi. Ale Barnaba chciał zabrać ze sobą również Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast uważał za słuszne nie zabierać go z sobą, tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie brał udziału wraz z nimi w pracy. Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali. Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr, a Paweł zaś poruczony łasce pańskiej przez braci obrał sobie Sylasa i udał się w drogę. Mówiłem kiedyś, że apostoł Paweł to był twardy lider. To był bardzo konkretny lider. Kiedy jesteś bardzo konkretny, kiedy jesteś bardzo twardy, możesz popełnić błąd. Później się możesz zreflektować. Natomiast sytuację, którą mamy tutaj, Barnaba w swojej naturze miał to, że on był daleki od osądzania ludzi, ale był też człowiekiem dającym ludziom drugą szansę. A więc Marek kiedyś tam zawalił, kiedyś zrobił coś, czego nie powinien zrobić i apostoł Paweł podszedł do tego tak: zawaliłeś wtedy, żegnamy się. Nie ma już po prostu dla ciebie miejsca. Do widzenia. Są tacy liderzy, są tacy konkretni ludzie. Tak? Skoro apostoł Paweł był taki konkretny, to nie dziw się, że niektórzy liderzy są bardzo konkretni. Amen? Ale Barnaba zrobił to, co bardziej mu grało w duszy. Tak samo jak kiedyś wyszedł do Pawła, ciekawe, że mu nie powiedział: oj, Saulu, Saulu. Tak cię kiedyś nazywano. Pamiętasz, że nikt nie chciał wyjść do ciebie, wszyscy się ciebie bali, ja do ciebie wyszedłem. A ty nie chcesz wziąć Marka z nami z tego powodu, że on kiedyś zawalił, tak? Tak go osądzasz, a nie powinieneś, bo ja zachowałem się zupełnie inaczej względem ciebie. I Barnaba był człowiekiem dającym ludziom zupełnie mnóstwo łaski, tak? Mnóstwo łaski i daje mu drugą szansę. Zawaliłeś wtedy i najlepiej będzie, kiedy spróbujesz zrobić to jeszcze raz i nie nawalisz. Paweł powiedział: do widzenia. Barnaba wiedział, jak można odbudować człowieka. Zauważcie, jak Bóg z nami funkcjonuje. Kiedy ty nie zrobisz tego, co Bóg od ciebie chciał, tak? Czy Bóg cię już zostawia? Czy Bóg macha na ciebie ręką? Już nigdzie nie idę z tobą? Wyobraź sobie, gdyby Bóg ci powiedział: już nigdzie nie idę z tobą. Ciekawe. Bóg tak nie funkcjonuje. Bóg ci daje kolejną szansę. W jaki sposób Bóg ci daje kolejną szansę? Że daje ci taką samą sytuację, w której powinieneś się zachować, tak jak wówczas, tak, ale tego nie zrobiłeś. Bóg odbudowuje ludzi w taki sposób, Bóg podnosi ludzi w taki sposób, że pozwala im naprawić swój błąd. U Boga nie jest tak, w testach, w zadaniach, które On nam daje, że ty się prześlizgniesz. Że Bóg zaśnie i nie zauważył, że coś tam ściągałeś. Bóg tak nie działa. Jeśli nie zdasz jakiegoś testu, który Bóg ma dla ciebie, nie pójdziesz dalej. Nie pójdziesz dalej. Możesz stać w miejscu do końca swojego życia. I Bóg będzie ci dawał mnóstwo okazji, abyś mógł naprawić swój błąd. I taki był Barnaba. To była cecha, którą on miał w sercu od Pana Boga. I zauważcie, co się dzieje w drugim liście Tymoteusza, w 4:11. Apostoł Paweł pisze tak, to już było później. Tylko Łukasz jest ze mną i co mówi Paweł? Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. Apostoł Paweł, być może żyjąc, chodząc, nie jeżdżąc, ale chodząc z Barnabą, zauważył, że są rzeczy, których on powinien się nauczyć od Barnaby. I niesamowite jest to, że Marek w oczach Pawła miał drugą szansę. Jaki ty jesteś względem ludzi? Czy ludzie, kiedy cię zawiodą, to już jest koniec, jest po tobie? Bo jeśli masz taką postawę, to jakim sądem sądzisz, takim będziesz osądzony. Wyobraź sobie, gdyby Bóg potraktował ciebie tak, jak ty traktujesz innych ludzi w takich sytuacjach. Co by było, gdybyś ty zgrzeszył i Bóg na ciebie by machnął ręką? To dzisiaj już byłoby po tobie. Albo będzie jeszcze dzisiaj po tobie, jeśli masz taką postawę. Apostoł Paweł był, Barnaba był daleki od osądzania. Im jesteś bardziej dojrzały w Chrystusie, im bardziej jesteś dojrzały w Chrystusie, tym jesteś mniej skłonny do tego, aby osądzać. O wiele trudniej przychodzi ci jakikolwiek sąd. Bądź takim człowiekiem. Bądź człowiekiem, który daje drugą szansę. Dlaczego? Bo Biblia mówi, że choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, to i tak powstanie. Choćbyś upadł nawet 7 razy, to i tak powstaniesz. Choćby ktokolwiek upadł 7 razy, to i tak powstaniesz. I ty dobrze o tym wiesz, z czego wyrwał cię Bóg. I ostatnia rzecz, bardzo inspirująca. Dzieje apostolskie, 15 rozdział, 24 do 27 wersetu. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy z naszego grona zaniepokoili was głoszoną bez naszego upoważnienia nauką, powodując zamęt w umysłach waszych, postanowiliśmy wspólnie posłać do was wybranych ludzi z umiłowanymi naszymi Barnabą i Pawłem, ludźmi, którzy poświęcili swoje życie dla Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wysłaliśmy więc Judę i Sylasa, którzy ustnie powtórzą wam to samo. Kolejna rzecz, która była niesamowicie inspirująca, to jest ostatnia rzecz. To jest coś, co jest dla mnie jedną z moich podstawowych wartości w moim życiu. To jest to, że Barnaba był zachętą w poświęceniu. Zauważcie, jak uczniowie określili Barnabę. To są ludzie, którzy poświęcili swoje życie dla Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeśli w twoim życiu nie będzie poświęcenia, to będziesz mógł oglądać sobie filmy na YouTubie o misjonarzach, którzy zmieniają rzeczywistość w Afryce, którzy jadą do Indii, aby głosić Ewangelii. Będziesz się tylko temu przyglądał, czasami się wzruszysz, czasami się pomodlisz. Ale YouTube to nie jest poświęcenie. Poświęcenie to jest sytuacja, kiedy ty coś tracisz dla Chrystusa. I nigdy nie zapomnijmy o tym słowie, że to słowo ma kluczowe znaczenie w chrześcijaństwie. Poświęcenie, kiedy ktoś się poświęca dla Chrystusa. Kiedy ktoś się poświęca dla Chrystusa. Kiedy ktoś daje z siebie mnóstwo. Jest to niesamowicie inspirujące. Mnie tacy ludzie inspirują. Inspirują mnie ludzie, którzy umierają za wiarę w innych krajach. To jest inspirujące. Jeśli w tobie jedyne poświęcenie to jest to, że wrzucisz 10, 15, 20 złotych, wrzucisz tą dziesięcinę i tak funkcjonujesz i myślisz, że się niesamowicie jak poświęcasz, to wyobraź sobie, że tłum, który będzie uwielbiał Chrystusa w niebie i śpiewał święty, święty, święty jest Pan Bóg zastępów. W tym tłumie będą ludzie, którzy oddali swoje życie dla Chrystusa. Obecnie w chrześcijaństwie mówimy mnóstwo na temat wypalenia. Mówimy mnóstwo na temat wypalonych ludzi. Mnóstwo. Problem jest w tym, że bez prawdziwego poświęcenia Chrystusowi nie jesteś w stanie się wypalić. Wrzucamy sobie jakieś wymówki, że jesteśmy wypaleni. Wiecie, jest taki kościół w Londynie, nazywa się Hillsong. Kościół, który ma z 15 tysięcy ludzi. I wiecie, ile ludzie z tego kościoła poświęcają godzin w ciągu tygodnia na kościół? 20 godzin tygodniowo. 20 godzin tygodniowo. Wyobrażasz to sobie? To jest przeciętna. Wyobrażasz sobie, gdzie to jest poświęcenie? W Londynie, kiedy przejechanie z jednego miejsca na drugie zajmuje 3 godziny. I nie jest tanie. I wielu ludzi poświęca się niesamowicie. Poświęca się niesamowicie. Ja chciałbym, żeby ktoś o mnie kiedyś powiedział, że ja jestem człowiekiem, który poświęcił swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Nie chciałbym, żeby ktoś mówił, to jest człowiek, który poświęcił swoje życie swojemu własnemu rozwojowi. Nie chciałbym, aby ktoś o mnie mówił, że jestem człowiekiem, który poświęcił całe swoje życie czemuś, co w ogóle nie ma znaczenia, co w wiecznej perspektywie po prostu jest niczym. 20 godzin tygodniowo w Londynie. Jeśli jesteś tylko na nabożeństwach, to poświęcasz Panu Bogu 2 godziny w tygodniu. Jeśli jeszcze jesteś na grupach, poświęcasz Panu Bogu 4 godziny. Jeśli jeszcze przychodzisz tutaj o 9, aby się modlić o nabożeństwo, poświęcasz Panu Bogu godzinę więcej niż wszyscy, czyli 5 godzin. A być może jeszcze ci kiedyś odbije i postanowisz pojechać do domu dziecka, aby spędzić czas z dziećmi, z którymi nikt nie spędza czasu i już będziesz miał 3 godziny sobie dodasz? 3, 4, 9 godzin. A być może jeszcze pójdziesz na kluby i będziesz się do tego przygotowywał, zajmie ci to kolejne 3 godziny. Już jest 13, jeszcze nie jesteś w przeciętnej. Nie wyolbrzymiaj, kiedy zaczynasz wyolbrzymiać, ile ty robisz dla Pana Boga, jest to jakimś nieporozumieniem. Barnaba oddał całe swoje życie. Całe swoje życie. Jezusowi Chrystusowi. Kiedy przypatruję się Barnabie, to wiem o jednej rzeczy. Że w porównaniu do Chrystusa to jeszcze mu bardzo dużo brakowało. Mówiliśmy sobie o tym, że on był zachętą w hojności. A Jana 3 rozdział, 16 werset mówi tak: albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jesteś w stanie być jeszcze bardziej hojny? Bóg Ojciec poświęcił swojego Syna, który przyszedł na świat, który umarł za mnie i za ciebie. Mówiliśmy sobie o tym, że Barnaba był człowiekiem, który szukał tego, co najlepsze w innych. Kiedy patrzysz na Chrystusa, kiedy patrzysz na tego, on postępował ze swoimi uczniami, kiedy patrzysz, jak ich powoływał jako rybaków i na to, co on z nich zrobił, jest to fenomenalne. Jak można przemienić życie człowieka w taki sposób? Chrystus powiedział do Piotra: pójdź za mną, a uczynię cię. Celem Chrystusa w twoim życiu jest to, że Bóg chce cię czymś uczynić, a nie coś ci dać. Apostoł Piotr nie usłyszał od Chrystusa: pójdź za mną, a będziesz łowił tyle ryb, że się w głowie nie mieści. Nie. Chrystus mu nic nie obiecał. Chrystus mu obiecał jedną rzecz, że coś się zmieni, Piotrze, w twoim życiu. Że ja ciebie zmienię. Ewangelia ma na celu zmienić ciebie. Nie zmienić twoje okoliczności, ale ma na celu zmienić ciebie. I Chrystus był specjalistą i jest specjalistą. Że bierze ludzi, na których inni machają ręką, przychodzi do takiego człowieka, podnosi go i czyni z niego coś, czemu nikt nie może się nadziwić. To jest Chrystus. Barnaba dotknął tylko kilku ludzi. Chrystus dotknął milionów ludzi. Mówiliśmy sobie, że Barnaba był człowiekiem, który był duchową zachętą. Ja wam coś powiem. Chrystus był taką duchową zachętą, że do dzisiaj nawet ludzie, którzy nie wierzą w Jego istnienie, cytują Jego słowa. Jakimi szczęśliwcami byli ci 12 osób, oczywiście z wyjątkiem Judasza, którzy mogli chodzić z Chrystusem, którzy mogli to wszystko oglądać na własne oczy, jak powiedział Jan. Mówimy wam o tym, co widzieliśmy, czego dotykaliśmy. Jacy to byli szczęściarze, będąc z Chrystusem, mogli oglądać to wszystko. Chrystus był chodzącą duchową zachętą. On był chodzącą duchową inspiracją i do dzisiaj tak jest. Kiedy spotykasz się z Chrystusem, kiedy modlisz się do Niego, Chrystus się całkowicie przemienia. Spotkanie z Nim wykonuje w moim życiu zmianę i powinno tą zmianę dokonywać również w tobie. Niemożliwe jest spotykać się z Bogiem i nie doznawać przemiany. Kiedy nic się w tobie nie zmienia, kiedy tak naprawdę nie widzisz rozwoju w swoim życiu, kiedy tak naprawdę nie widać postępu w twoim życiu, coś jest z tobą nie tak i ratuj się z tego stanu. Ratuj się z tego stanu. Kolejna rzecz. Mówiliśmy sobie o tym, że Barnaba był człowiekiem, który dawał drugą szansę, dał drugą szansę Markowi. Pamiętacie prostytutkę, którą chcieli uczeni w piśmie ukamieniować? Biegli już z kamieniami. Chrystus pisał sobie palcem po piasku. I przyszli ze słusznym argumentem. Prawo mojżeszowe, Mojżesz mówił, że takie kobiety, prostytutki, należy kamieniować. Chrystus mówi: rzucajcie. Jeśli ktoś z was jest bez grzechu, niechaj rzuci pierwszy. Chrystus nie przyszedł na ziemię, aby sądzić ten świat. Chrystus przyszedł na ziemię, aby zbawić ciebie i mnie. Pomyśl o tym. Syn Boży przyszedł na ziemię nie, żeby cię osądzić, ale pozwolić, aby osądzono Jego zamiast ciebie. Chrystus cierpiał zamiast ciebie. Chrystus cierpiał zamiast ciebie. Wiecie, to zdanie powoduje, że jestem w stanie być ukamieniowany, być torturowany dla Chrystusa. Chrystus nie przyszedł po to, aby cię osądzić. Jakie to są niesamowite słowa. Ja nie przyszedłem na ten świat, aby osądzić ten świat. Chrystus przyszedł, aby pozwolono Jego osądzić. On przyszedł, aby zbawić ten świat. Jest tak głęboka myśl. To jest tak głęboka myśl. To jest tak niesamowita myśl. Nie możemy takiego Boga traktować tak lekko. Nie traktujmy takiego Boga lekko. Ale to, ile On dał z siebie dla ciebie, ty daj z siebie dla Niego. Przynajmniej tyle. I mówiliśmy sobie o tym, że Barnaba był zachętą w poświęceniu. Nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie stanąć na ziemi obok poświęcenia Chrystusa. Chciałem wam coś przeczytać. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Paweł mówi tak. Zdarza się, że ktoś umrze zamiast kogoś, kto jest sprawiedliwy. Rzadko się to zdarza, ale się zdarza. Później jest napisane, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Za sprawiedliwego rzadko, to bardziej większość ludzi umarłoby za kogoś dobrego. Ale Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To jest myśl. To jest werset. Ludzie byli w stanie czasami umierać zamiast kogoś za sprawiedliwego. Przykład. Maksymiliana Kolbe. Ludzie byli w stanie umrzeć za kogoś dobrego. Ale nie czytamy w historii, żeby ktoś umierał za przestępców, czyli nas w oczach Bożych. Taki jest Chrystus. Barnaba jest niesamowity, to jest syn pocieszenia. Ale Chrystus pobija go na głowę. I to jest mój i twój Bóg. To jest mój i twój Bóg. Chciałbym się pomodlić o to, abyś stał się takim człowiekiem jak Barnaba. To jest odważne wyzwanie. Ale stań się takim człowiekiem. Być może widzisz, że w jednej, w dwóch rzeczach rzeczywiście tak funkcjonujesz. Ale pozostały jeszcze trzy inne, z których, które charakteryzowały Barnabę. Bądź takim człowiekiem jak Barnaba. Chcesz być takim człowiekiem jak Barnaba. Chcesz się pozbyć negatywnego myślenia w swojej głowie. Nie bądź taki, że jak ludzie cię widzą, to cię omijają z daleka, przechodzą na drugą stronę, bo wiedzą, że jak z tobą porozmawiają, to nie będzie dobrze. Że będzie jeszcze gorzej. Ale bądź człowiekiem, który sprawia, że czyjś dzień się zmienia. Czyjś dzień jest lepszy. Bądź takim Barnabą. Bądź synem pocieszenia. Bądź córką pocieszenia. Bądź pozytywnym człowiekiem z pozytywnym wpływem. Musisz mieć na kogoś wpływ i masz go albo pozytywny, albo negatywny. Chodząc już masz wpływ. Spotykając się z kimś już masz wpływ. Pytanie, czy on jest pozytywny, czy on jest negatywny, to tylko i wyłącznie zależy od ciebie. Amen? Jeśli potrzebujesz tego, jeśli wiesz, że masz dużo do zmiany w swoim życiu, chciałem, żebyś wstał, żebyś zadeklarował to jakoś przed Bogiem. Boże, zmień mnie, zmień moje negatywne myślenie, negatywne słowa, moją negatywną postawę. A wstańmy i będziemy się modlić. Halleluja. Panie Duchu Święty, Ojcze, ja modlę się, abyś przemieniał nas. Ojcze, ja modlę się, abyś zmieniał nasze życie. Panie, my chcemy być, Panie, takimi ludźmi, jakim był Twój Syn Jezus Chrystus tutaj na ziemi. Ty pokazałeś nam, że jest to możliwe. I modlę się, Boże Wszechmogący, abyśmy byli tymi, którzy wierzą, Panie, w innych ludzi, którzy dają drugą szansę, którzy nie osądzają. Panie, którzy Boże Wszechmogący, są ludźmi, którzy wnoszą coś pozytywnego do życia innych. Abyśmy byli hojni, tak samo jak Ty, Jezu, jesteś hojny. Królu, ja modlę się, abyś uwalniał nas z wszelkiego negatywnego myślenia. Abyś uwalniał nas z wszelkiego negatywnego myślenia. Niech przyjdzie Twoja łaska teraz. Niech Twoja łaska nas dotyka, niech Twoja łaska nas przemienia i zmienia. Halleluja. Niech przyjdzie Twoje Królestwo, Panie. Niech przyjdzie Twoje Królestwo, Duchu Święty. Uwalniaj nas, Panie Jezu, uwalniaj nas, Boże Wszechmogący. Uwalniaj nas, Panie, tak jak Barnaba był pełen Twego Ducha Świętego, był pełen wiary. Jego życie było sprawiedliwe, takimi Ty nas uczyń, Boże Wszechmogący, bo nie jesteśmy sami z siebie wytworzyć tego, Panie, ale potrzebujemy Twojej ingerencji w naszym życiu. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź i przemieniaj i zmieniaj nas. Niech przyjdzie Twoja łaska, niech przyjdzie Twoje Królestwo, Panie. Halleluja. Chciałbym pomodlić się jeszcze z jedną grupą ludzi. Mówiłem przed chwilą o tym, że Chrystus umarł za nas, kiedy my jeszcze byliśmy grzesznikami i kiedy byliśmy przestępcami w oczach Boga. Jak można być przestępcą w oczach Boga? To jest bardzo proste. My to mamy w naturze. Wystarczy grzeszyć. Jeden grzech, dwa grzechy, pięć grzechów czyni cię przestępcą w oczach Boga. A kiedy grzeszysz, Biblia mówi o tym, że zapłatą za grzech jest śmierć. I ktoś będzie tą śmierć musiał ponieść. Albo ty ją poniesiesz, albo ty poniesiesz tą śmierć i tą śmierć, którą będziesz musiał ponieść bez Chrystusa, to jest śmierć w piekle. To jest miejsce, gdzie Bóg nie chce, aby znalazła się jakakolwiek osoba. Ale to zależy od ciebie. Ale kiedy przyjdziesz do Chrystusa, kiedy przeprosisz Go za każde przestępstwo w Twoim życiu, za każdy grzech w swoim życiu, kiedy przyjdziesz do Niego i powiesz, Boże, ja nie chcę żyć samemu, kiedy patrzę na moje życie, widzę upadek za upadkiem, widzę porażkę za porażką, wiem, że potrzebuję czegoś i tym, czego potrzebujesz, to jest właśnie żywy Chrystus. To jest Chrystus, który ma moc przemienić Twoje życie, zmienić Twoje życie i uczynić z Niego coś, o czym nawet nie marzyłeś, o czym nawet nie śniłeś. Kiedy Chrystus się przemienia, nie potrzebujesz kursów przemiany, nie potrzebujesz kursów, które mają cię nauczyć pozytywnie myśleć. Kiedy zaczyna mieszkać w tobie Duch Święty, zmienia się całkowicie twoje życie. Masz przebaczenie, jesteś usprawiedliwiony w oczach Boga, jesteś niewinny w oczach Boga. Jesteś przeznaczony do tego, aby pójść do nieba. Jest to ci obiecane w niebie. Bóg staje się twoim ojcem, ty stajesz się jego synem. Bóg ma dla ciebie przeznaczenie. Nie jesteś w stanie wejść w przeznaczenie, które Bóg ma dla ciebie, jeśli najpierw nie oddasz mu swojego życia. To jest najlepsza rzecz, jaką jestem w stanie ci zaoferować. To jest najlepsza rzecz, którą Bóg jest w stanie ci zaoferować. Poddaj mu swoje życie. Rozłóż swoje ręce, powiedz, Boże, moje życie jest twoje. Z tymi wszystkimi grzechami, problemami, z bałaganem w moim życiu. Weź to wszystko. Ja chcę, abyś Ty od dzisiaj był Panem mojego życia. Jeśli jesteś tym człowiekiem, a wierzę, że mamy tu takich ludzi, że to jest Twój dzień, to chciałem, żebyśmy się pomodlili teraz i pomóc się ze mną taką krótką modlitwą. Nie musisz się modlić na głos. Nie musisz krzyczeć, módl się ze mną cicho. Jeśli zrobisz to szczerze, to stanie się to wszystko, o czym ja mówiłem. Chrystus zamieszka w twoim życiu przez swego Ducha Świętego. Pomódlmy się. Panie Jezu, przychodzę dzisiaj do ciebie i pragnę cię prosić, abyś przebaczył mi każdy mój grzech, abyś przebaczył mi każde przestępstwo względem ciebie. Ojcze, oczyść mnie. Ojcze, przebacz mi. Przez tyle lat żyłem w nieświadomości, że łamię Twoje prawo.
i pragnę Cię prosić o przebaczenie. Pragnę Cię prosić, abyś teraz zamieszkał w moim sercu. Abyś zamieszkał w moim życiu. Abyś Ty i tylko Ty był właścicielem mojego życia. I wyznaję to dzisiaj moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Jezu, od dzisiaj prowadź mnie i chcę naśladować Ciebie. Amen. Jeśli modliłeś się w taki sposób, jeśli coś się wydarzyło w Twoim życiu, koniecznie powiedz komuś o tym, najlepiej komuś, kto Cię tutaj zaprosił. Powiedz o tym, co się zmieniło w Twoim, co się stało. Bo najpiękniejsza historia, którą jesteśmy w stanie usłyszeć w czasie tego nabożeństwa, to jest historia, kiedy Ty przyszedłeś do Boga i oddałeś Mu swoje życie. Jeśli chcesz mnie zachęcić, jeśli chcesz mnie nakręcić na kolejny tydzień, to jeśli to zrobiłeś, błagam Cię, nie milcz. Powiedz komuś o tym, tym komuś mogę być ja i będzie to dla mnie przywilej. Amen?